Tajemnice naszych czasów. Tajemnice naszych czasów.
Witam Państwa, Lech Pilarski. W tym roku mija 80. rocznica, kiedy to informacje o zbrodni katyńskiej trafiły w eter, tak to nazwijmy, czyli zostały użyte informacje w prasie, radiu i tym podobnych nośnikach komunikacyjnych. I mija również 30. rocznica, kiedy to Rosjanie powiedzieli: tak, to my tę zbrodnię wykonaliśmy rękami NKWD. Naszym gościem jest profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry, kłaniam się.
W kategoriach międzynarodowych można powiedzieć, że weszło do użycia takie pojęcie jak zbrodnia katyńska, no i pokłosie tego wszystkiego, czyli kłamstwo katyńskie.
Tak, no kłamstwo katyńskie. Kłamstwo katyńskie zaczęło się w momencie zbrodni. Nie w momencie odkrycia, kiedy Rosjanie zaczęli opowiadać o tym, że to zrobili Niemcy.
Bo odkryli te masowe groby,
tak,
Niemcy.
Tak, bo Niemcy odkryli masowe groby i ogłosili to całemu światu. I wówczas już cała propaganda rosyjska, właśnie radziecka wówczas, została uruchomiona, udowadniając, że to zrobili Niemcy. Chociaż tak naprawdę wszyscy, łącznie z aliantami, doskonale wiedzieli, że zrobili to Rosjanie. I w 1945-1946 roku dano to wyraźnie odczuć Polakom, że nie będzie żadnych rozmów, nie będzie żadnych prób ujawniania i omawiania zbrodni katyńskiej, że ta narracja narzucona przez burdenkę NKWD w 1944-1945 roku będzie obowiązywała.
Będzie oficjalna.
Tak, będzie oficjalna. Natomiast ukrywanie zbrodni katyńskiej zaczęło się w momencie, kiedy zaczęła się sama zbrodnia. Dlatego, że pamiętajmy, iż w tym samym czasie, kiedy podpisywano dokumenty dotyczące rozstrzeliwania tych oficerów i wszystkich innych osób, które trafiły do obozów jenieckich, policjantów, służby więziennej, w tym samym czasie podpisano decyzję o wysiedleniu ich rodzin. A więc to był moment, kiedy tą zbrodnię próbowano już zatuszować. Nie tylko skutecznie zasypać ziemią masowe groby, ale też rozproszyć po przestrzeniach Związku Sowieckiego rodziny tych wszystkich, którzy zostali rozstrzelani. Później sprawa była oczywista. 41, prawda, zaczynamy pytać, ponieważ Polska zakłada, że można stworzyć dużą armię w Związku Radzieckim. Zaczynają się pierwsze pytania, niewygodne pytania.
Choć, gdzie są ci oficerowie? Gdzie są ci oficerowie?
Choć znowu możemy się cofnąć do Berlinga i do rozmów z Berlingiem, gdzie rzekomo miał się dowiedzieć, że popełniono błąd z oficerami. A więc tak naprawdę...
Czyli powinien się domyślać, że coś...
I myślę, że się domyślał. Myślę,
że
się domyślał.
Zbrodnia została
myślę, że się domyślał. Po pierwsze dlatego, że on doskonale znał tych swoich towarzyszy broni, którzy
czyli
zniknęli.
Znał metody.
Znał metody. Wiedział w 1941 roku, jak trafił do armii Andersa, że nie ma szans, że ci ludzie zniknęli. Wiedział, kiedy on opuścił obóz jeniecki. Trudno było nie połączyć pewnych kropek. Natomiast trudno było też w tym momencie otwarcie rzucić Rosjanom twarz, że wymordowaliście oficerów, skoro dopiero żeśmy rozpoczynali na prośbę i przy wzmocnieniu aliantów budowanie armii. Więc słyszeli wtedy polscy przedstawiciele, że nie wiadomo, co się z nim stało. Myśmy ich wypuścili. Sikorski usłyszał, że prawda, uciekli do Mandżurii albo w jakieś inne miejsca. Cała ta fałszywka była wrzucana w obieg, choć tak naprawdę już wówczas Polacy nie mieli wątpliwości, co się z nimi stało, a poprzez różnych oficerów łącznikowych, prawdopodobnie alianci też doskonale już wówczas wiedzieli. Mało tego, tak naprawdę te pierwsze informacje o tym, że mogą być pochowani w masowych grobach oficerowie, zaczęły przenikać nie w momencie, kiedy Niemcy to odkopali, bo Niemcy to też odkopali z czysto politycznych przyczyn. Tak naprawdę te przecieki szły dużo wcześniej, bo bardzo szybko zajęto te okolice i wojska niemieckie już wtedy zdawały sobie sprawę z tego, że mają jakąś tam bombę, ale znowu propaganda nie potrzebowała w tym momencie przy zwycięskiej armii niemieckiej używać tego narzędzia. W 1943 roku sytuacja się odmieniła i Niemcy z premedytacją uruchomili tą wiedzę, odkopując te groby, licząc powiedzmy na jakieś tam skłócenie, na problemy wewnątrz aliantów, a przede wszystkim także na to zagranie tą kartą polską.
I tutaj okazało się, że Niemcy podeszli do tego planowo. Powołali międzynarodowe komisje, Międzynarodowy Czerwony Krzyż, lekarze, także
bez wątpienia
prasa.
Sami się też przygotowywali. Nie wierzę w to, że nagle wykopanie tych grobów nastąpiło przypadkiem. Także szybkość, z jaką powołano osoby, które wytypowano, cały projekt, cała procedura informacji w mediach, w radiu, w gazetach, cały proces informacji na kierunku okupowanej Polski, próba zagrania tym także w Polsce, zgoda w ogóle na wyjazd osób z Czerwonego Krzyża i tak dalej. No to wszystko było przygotowane dużo wcześniej zapewne i uruchomione.
Jest czyli plan polityczny z jednej i z drugiej strony.
Oczywiście, że tak. I była ta walka o prawdę. Tylko ta walka o prawdę musiała polec z dwóch powodów oczywistych. Po pierwsze, że informacje ogłosili Niemcy. A po drugie, dlatego, że sojusz aliancki był ponad wszystko. I w tym momencie wiadomo, bo zresztą Rosjanie nie pozostawiali żadnych złudzeń, szczególnie w 1945 roku, kiedy już zmontowali sobie komisję Burdenki, kiedy narzucili tą oficjalną narrację, nie pozostawiali złudzeń, że użycie Katynia zaszkodzi interesom alianckim. A alianci nie chcieli, powiedzmy, kruszyć kopii o... Z punktu widzenia całej wojny, jeden z faktów ważnych, ale przy ogólnych zbrodniach ludobójstwa, takich, które można było złożyć w interesie przyszłości.
Bo przypomnijmy, 1943 rok to dosyć trudna sytuacja w Europie. Rosjanie zaczęli dopiero gonić Niemców. Alianci próbowali różne desanty na południu Europy.
1943 rok nie jest momentem trudnym dla Niemców, bo rzeczywiście Niemcom się odwraca front. Ale to nie jest czas, kiedy można powiedzieć, że wojna jest przesądzona. Mało tego, to nie jest czas, kiedy można powiedzieć, że możemy założyć, iż Niemcy przegrają w sposób absolutny, a nie na przykład po wyniku jakichś przedziwnych, separatystycznych pokojów, umów i tak dalej. Tak naprawdę Teheran także pokazuje jakiś kierunek działań alianckich, no ale w tle Katyń nie bardzo pasuje. Więc on jest złożony, prawda o Katyniu jest złożona w ofierze przyszłości świata, przyszłości relacji alianckiej i Polacy... Mimo że wiedzą, mimo że prowadzą swoje śledztwa, mimo że mają te materiały, mimo że cały czas poszukują, dopóki nie zostaną wyrzuceni z ambasada i przedstawiciele ambasady ze Związku Radzieckiego poszukują tych śladów, a później jeszcze prowadzą wśród tych ludzi, którzy wyjdą z armią poszukiwania, czy ktoś cokolwiek wie, czy gdziekolwiek jeszcze są jakieś ślady, bo pamiętajmy, że z jednej strony Mieliśmy pewność, że gdzieś tam mogli zostać zgładzeni, ale polscy żołnierze, a także czasami oficerowie nadchodzili z przeróżnych miejsc, bo w międzyczasie Rosjanie wysyłali tych ludzi z obozów jenieckich gdzieś na daleką północ, do budowy dróg, do obozów i tak dalej. Więc nigdy nie było pewności, czy gdzieś jeszcze jakieś grupki tych oficerów nie są ukryte. Stąd te poszukiwania trwały cały czas, ale nie było szans. No, komisja Burdenki, narzucenie tej narracji, stworzenie tej całej narracji dla Wojska Polskiego tworzonego w Związku Radzieckim. Dodatkowo jeszcze w ogóle podporządkowanie, próba wrzucenia tego do, prawda, osądzenia, kiedy strona niemiecka w Norymberdze udowodniła szybko i nie uznano tego za zbrodnię niemiecką. Wszyscy wiedzieli, dlaczego nie uznano.
I do tego, jeśli pan pozwoli, za chwilę powrócimy, bo chichot historii był jeszcze i taki, że sam Berling musiał w Katyniu oddać honory poległych, mówiąc, że to Niemcy zrealizowali tę całą zbrodnię, wiedząc jednak, że to byli Rosjanie.
Tajemnice naszych czasów.
Przypomnę, naszym gościem profesor Daniel Boczkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Zmontowano całą tę farsę związaną z ukryciem zbrodni katyńskiej, także na szczeblu międzynarodowym, ale głównie, jak pan powiedział przed chwilą, było to adresowane do powstającego polskiego wojska i do ludności w Polsce, mimo tego ogromnego terroru niemieckiego w naszym kraju.
Tak, ale z drugiej strony pamiętajmy, że ci, którzy przeżyli okupację sowiecką 39-41, wiedzieli doskonale, do czego są zdolni Sowieci, wiedzieli, jak znikali ludzie, wiedzieli o mordowaniu osób w więzieniach. Ci, którzy powracali, też wiedzieli, jaki to jest system. Więc w Polsce w zasadzie nikt nie miał wątpliwości od samego początku, że to jest robota Sowietów. I może pod tym względem ta propaganda niemiecka dotarła. Ona jednak przekazała tą informację, ona gdzieś tam została. To był mit założycielski Polski Ludowej. Mało tego, pamiętajmy, że Rosjanie, cały czas będąc niepewni, co się dzieje, dalej prokurowali przeróżne rzeczy, choćby kwestia Hatynia jako zbrodni. Nomen omen dzisiaj Hatyń jest wykorzystywany przez Białorusinów w rozgrywce z Ukraińcami, ponieważ tam ta zbrodnia, którą dokonały oddziały niemieckie, wśród tych oddziałów były także oddziały ukraińskie, a przynajmniej część Ukraińców, których Niemcy w ten czy w inny sposób wciągnęli w te działania. Więc dzisiaj Łukaszenka próbuje na przykład Hatyniam...
Ta karta cały czas jest w grze.
Te fikcyjne tablice ku czci mordowanych przez hitlerowców. Ale to wszystko było tylko przez pewien czas. Potem właściwie wyłączono to zupełnie, bo zdawano sobie sprawę, że nie ma szans, by w jakikolwiek sposób można było to wtłoczyć w tą pamięć społeczeństwa. A mało tego, myślę, że kluczem było, aby im mniej mówimy, tym łatwiej może będzie nie tyle zapomnieć, co wymazać.
Przetrwać. Wróćmy do Norymbergi, bo tam Sowieci próbowali wrzucić zbrodnię katyńską jako działanie nazistowskich Niemiec i rozliczyć się w cudzysłowie ze sprawcami.
Tak, oczywiście, że tak, dlatego że wychodzili z założenia, iż kiedy patrzymy, pokazujemy wszelkie możliwe zbrodnie ludobójstwa, no to zbrodnie na jeńcach wojennych tym bardziej da się...
No tu mówimy o milionach, tutaj
tak,
około
tutaj
30 tysięcy.
Tak, tutaj tam 30 tysięcy, więc no to przypniemy te 30 tysięcy tych
jakoś
milionów.
Tam gdzieś
natomiast,
może
natomiast co tu dużo kryć, sceptyczne były pozostali prawnicy aliancy, a niemieccy obrońcy, czy obrońcy oskarżonych w czasie procesu, dosyć skutecznie udowodnili, że to było po prostu niemożliwe i żeby nie doszło do jakiejś kompromitacji, to po prostu w pewnym momencie zdjęto to. I rzeczywiście Norymberga nie była w stanie tego osądzić. Rosjanom było to chyba nawet wygodne, aliantom tym bardziej. I dopiero 51 rok przyniósł jasną i klarowną zmianę.
Tak zwana Komisja Majdana.
Czyli Komisja Majdana, dokładnie, bowiem Amerykanie mogli wreszcie użyć tego narzędzia przeciwko Rosjanom. Bardzo dużo materiałów zebrano. Jednoznacznie w końcu potwierdzono to, co wszyscy wiedzieli od dłuższego czasu, że za zbrodnią stoją Rosjanie. Ale dla dla Polski w tym momencie był to okres najgorszego stalinizmu i w zasadzie...
Byliśmy pod sowieckim butem, także nie mogliśmy tego ani propagandowo, ani prawnie wykorzystać.
Nie mogliśmy nic zrobić. Mało tego, gdybyśmy próbowali cokolwiek powołać się na Stany Zjednoczone, to byłoby to absolutnie kontrproduktywne.
Z pewnością by się skończyło w lochach bez pieki, ze względu na to, że idziesz na pasku amerykańskiego imperializmu.
Przede wszystkim nikt by nie pomyślał w ogóle, że można tak byłoby. Dalej. To był dowód na to, że Amerykanie, prawda, próbują rozbić sojusz. Tak naprawdę Rosjanie doskonale wiedzieli, że znowu wrzucenie tego w przestrzeń jest niewskazane, bo to miało zostać nie tyle, to kłamstwo nie tyle miało funkcjonować, co pierwotnie to wszystko miało pójść w zapomnienie. Miało zostać zatarte, bo nie wytarte, zatarte. Oczywiście znowu jest pytanie o to, czy kiedykolwiek realne były rozmowy, czy te... Nie do końca prawdziwe wspomnienia Gomułki o tym, że próbowano by wyciągnąć sprawę katyńską. Bardzo wątpię, czy Rosjanie wówczas chcieli, chyba, że chcieliby uderzyć w Berię. No to oczywiście tak, ale znaleziono doskonałe sposoby na to, żeby Berię wyeliminować. I Chruszczow i ekipa Chruszczowa tym bardziej nie zamierzała...
No bo ujawnili zbrodnie, przypomnijmy, słynny raport.
Dokładnie, wystarczająco dużo zbrodni umówili, nie trzeba było przypinać tutaj Katynia, szczególnie, że Rosjanie doskonale wiedzieli o sile rażenia mimo wszystko tej zbrodni.
No właśnie, bo ta zbrodnia wbrew pozorom, ona ma ogromną siłę rażenia ze względu na to, że złamano wszelkie normy międzynarodowe. Było to klasyczne ludobójstwo. Nie było w gruncie rzeczy żadnego powodu, racjonalnego powodu, żeby tego rodzaju zbrodnie zrealizować.
Znaczy przede wszystkim ta zbrodnia była symbolem unicestwienia tej całej... Rosjanie nazywają to czasami takie działanie obezchołowieniem, czyli prawda, odcięciem głowy, więc de facto ta zbrodnia miała przede wszystkim wyciąć tych wszystkich, którzy jako świadomi Polacy mogli być kiedykolwiek narzędziem do budowy Polski i taki był główny cel.
To było źródeł tej całej decyzji.
Tak, dokładnie. Przecież tak samo wyrzucenie tych wszystkich rodzin. Ono też miało na celu zlikwidowanie tej określonej grupy społecznej.
Bo przypomnijmy, że w Katyniu i w tych pozostałych obozach byli oficerowie głównie rezerwy.
Dokładnie,
czyli to byli cała elita intelektualna. Prawnicy, lekarze, nauczyciele i tym podobni, czyli elita intelektualna.
Ta grupa, która była największym zagrożeniem, której rozbicie było głównym celem Sowietów już w momencie wkraczania na wschodnie ziemie RP.
No i wiadomo, że mają oni w głowie te nastroje antysowieckie, bo wiedzieli, co się działo wtedy na pograniczu w czasie wojny polsko-rosyjskiej.
Zgadza się, poza tym część z tych osób to byli ludzie pamiętający wojnę polsko-bolszewicką. Te rodziny były tym narzędziem, tą siłą kultury. Więc rzeczywiście zniszczenie tych wszystkich osób plus wysiedlenie ich rodzin miało odciąć pewną warstwę, na której mógłby być budowany potencjalny w przyszłości opór przeciwko propagandzie, przeciwko Sowietom, przeciwko sowietyzacji Polski. Więc to, a te odcięcie, ta zbrodnia z kolei w polskiej pamięci, ona wiązała się z innymi historycznymi działaniami Rosji carskiej.
No bo właśnie, rozmawiamy o kłamstwie katyńskim, mówiąc o tym, że podejmowano wszelkie działania, nawet zbrodnicze działania, żeby tę pamięć o Katyniu wykorzenić, wyrwać, bo i ginęli członkowie tej komisji, która wraz z Niemcami oceniała przyczyny i oceniała ofiary tej zbrodni katyńskiej. Potem ta komisja Burdenki, cały ten aparat międzynarodowy, bo to przecież te pogłoski puszczano, aparat propagandowy i tym podobnie. Czyli
wychowanie,
ogromny
tak zwane wychowanie patriotyczne w wojsku, w partii. Tak naprawdę Rosjanie zdają sobie sprawę, zdawali sobie sprawę od samego początku o tej sile rażenia. To była rzecz, którą zrobiono, ponieważ z punktu widzenia ówczesnego układu sił wydawało się, że będzie to najbardziej skuteczne. Kiedy ten układ się trochę zmienił, to rzeczywiście Rosjanie wiedzieli, iż bardzo trudno będzie Polakom wyłączyć Katyń z pamięci. Stąd kluczem było zapomnienie właściwie do lat 80. Bo to jest niesamowite, że nikt nie bawił się w jakiekolwiek rozmowy, po prostu nie będziemy rozmawiać. Mało tego, wszyscy wiedzieli,
Katyń
że rozmawiają.
Katyń tabu.
Katyń tabu, a jednocześnie wszyscy wiedzieli, bo przecież to nie zniknęło i cały czas z pokolenia na pokolenie przechodziły te informacje, bo kolejna rzecz, której nie udało się zrobić Rosjanom, no to unicestwić tych rodzin. Sporo rodzin z tej deportacji kwietniowej przetrwała. Część z tych rodzin wyjechała z armii Andersa. Część z tego Kazachstanu wróciła do Polski. No wróciły do Polski dzieci, żony tych, którzy w tych grobach leżeli. Mało tego, po powrocie do Polski ich informacje czy ich wiadomości nałożyły się na te informacje, które wtedy krążyły te niemieckie i sprawa była jasna. Więc w zasadzie była to publiczna tajemnica i jeden z takich symboli społeczeństwa polskiego, które wiedziało o tym. System wiedział, że społeczeństwo wie, natomiast samo niemówienie wydawało się wystarczające, żeby nie uruchamiać demonów. Oczywiście było to względne, no bo tak naprawdę wymknęło się to spod kontroli, chyba po raz pierwszy, w momencie, kiedy powstała Solidarność i kiedy w 40. rocznicę zbrodni te informacje pojawiły się w obiegu publicznym.
Ale no, to iście w zaparcie jest taką sowiecką metodą i nawet współcześnie Rosjanie bez przerwy wykorzystują ten sposób. Ale co wydarzyło się w 1990 roku, że 13 kwietnia ujawniono, to my jesteśmy zbrodniarzami?
Najpierw wydarzył się 89 rok i oficjalna prośba strony polskiej, prokuratora generalnego, o to, żeby wznowić śledztwo. Myślę, że gdyby nie było tej prośby, to Gorbaczow mógłby pewnie wykorzystać to, ale było mu łatwiej trochę. Dlaczego to zrobiono? Po pierwsze, dlatego, że Gorbaczow budował zupełnie inną strukturę Związku Radzieckiego. Po drugie, moim zdaniem, dlatego, że Gorbaczow nie do końca był pewien tej swojej pozycji, jeżeli chodzi o resorty siłowe. Pamiętajmy, że ujawnienie...
Postanowił uderzyć w te resorty siłowe.
Myślę, że nawet Jelcyn później wykorzystał to, między innymi rozwiązując KGB. Ale rzeczywiście wzięcie na siebie odpowiedzialności za tą zbrodnię, powiedzenie tak, to myśmy zrobili tą zbrodnię, było przełomem, ogromnym przełomem dla obu stron. Właściwie rozbroiło bombę.
Rozbroiło, ale nie do końca, bo metoda pozostała. Kłamstwo katyńskie nadal jest wykorzystywane, w cudzysłowie mówiąc, jako sposób postępowania z niewygodnymi faktami, które postanawia się ukryć. I to widzimy teraz współcześnie w czasie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Do tematu będziemy wracali. Naszym gościem był profesor Daniel Boczkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję za spotkanie. Nasza audycja dostępna będzie w internecie www.radiobiałystok.pl/podcasty. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów. Tajemnice naszych czasów.